Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, zaprezentuję Państwu teraz ostatni, chyba jednak ostatni, szósty odcinek końcowy odcinek eseju pana profesora Gawlikowskiego Kto jest Chińczykiem? Opublikowanego kiedyś, dawno temu, w 12 roku w Polityce, w pomocniku historycznym. Tytuł tego wydawnictwa Historia Chińczyków. A teraz zaprezentuję Państwu część dotyczącą Singapuru. Singapuru, a później kraj, region. Singapur zatem, cytuję. Siła robocza z Chin. Choć Singapur zamieszkują głównie Chińczycy i rządzą nim Chińczycy, nigdy nie był zaliczany do Chin. To super bogate i nowoczesne miasto państwo położone na samym końcu Półwyspu Malajskiego, o zaledwie 5-milionowej ludności, jest od dawna członkiem ONZ-u, a obecnie ma produkt krajowy na głowę wyższy niż dawna metropolia kolonialna Wielka Brytania, USA czy nawet Japonia. Przez dziesięciolecia Singapur wiernie współpracował z USA w zimnej wojnie przeciwko komunizmowi i tępił u siebie wszelkich lewicowców, ale śladem Waszyngtonu nawiązał bliskie stosunki z HRL-em. Chińczycy byli tam sprowadzani w XIX wieku przez Brytyjczyków jako siła robocza do tego nowo wznoszonego miasta portowego i twierdzy panującej nad cieśninami. Wyspa uzyskała status niepodległego państwa w 1965 roku. Ludność tamtejsza, według systemu wprowadzonego jeszcze przez administrację brytyjską, dzieli się oficjalnie na cztery rasy w niepodległym państwie ogłoszonym równymi. Chińczyków, oczywiście należących do różnych chińskich grup etniczno-językowych, jest 78%. Malajów, wyznających islam, 14%. Indusów, w większości Tamilów, 7%. A tak zwanych Kaukazczyków, przede wszystkim z krajów anglosaskich, czyli białych, jest tam dzisiaj mniej niż 1%. Do nich zalicza się też Euroazjatów z małżeństw mieszanych. Oficjalnie używane są także cztery języki. Angielski, chiński, ogólnonarodowy Putonga, z pismem uproszczonym jak Fara, malajski i tamilski. Wśród Chińczyków dominują tam Minnańczycy, 41%. Drugą grupę stanowią Toachew, 21%. Trzecią Kantończycy, 15,4%. Liczą się tam również Hakijczycy, prawie 8%. Angielski Putonga służą zatem nie tylko do komunikacji ze światem i innymi rasami, ale także między różnymi grupami chińskimi. Stolica chińskiej emigracji. Państwem rządzą faktycznie Chińczycy przy symbolicznym udziale Indusów i Malajów. Wartości, ideologia, system społeczno-polityczny nawiązują bezpośrednio do konfucjanizmu. Państwo to jest prezentowane jako gospodarcza i kulturalna stolica emigracji chińskiej z całej Azji Południowo-Wschodniej, czyli krajów leżących na południe od Chin, od Filipin po Birmę i Indonezję. W Singapurze ludność tej emigracji szacuje się w tych pozostałych krajach na około 25 milionów, ale bywa ona oceniana przez specjalistów zachodnich nawet na 80 milionów, gdyż nie ma jasnych kryteriów oddzielenia Chińczyka od na przykład Taja o chińskich korzeniach. Singapurczykom i emigracji służy ma tamtejszy Uniwersytet Mórz Południowych, Nanyang University, główna uczelnia kraju, jak też tamtejsze banki, przedsiębiorstwa asekuracyjne, port i tak dalej. Kolejny podtytuł: kraje regionu. Chińska wspólnota emigracyjna. Podtytuł. W większości krajów regionu emigranci chińscy, zamieszkujący tam zazwyczaj od kilku już pokoleń, stanowią elity gospodarcze i intelektualne, chociaż ich rola i udział w składzie ludności bywają różne, od kilku procent do 38%, jak w Malezji. Wzrost znaczenia Chin powoduje, że wielu ludzi o korzeniach chińskich, ale zintegrowanych z krajem zamieszkania, zaczyna kultywować swoją tożsamość chińską i nawiązuje jakąś współpracę z Chinami. Stosunek do nich miejscowych mieszkańców bywa rozmaity. Od pełnej akceptacji, jak w Tajlandii, gdzie nawet Thaksin Shinawatra, Chińczyk z pochodzenia, stał się najpopularniejszym politykiem kraju, albo po mniej lub gorzej skrywaną niechęć, a nawet wybuchające nieraz pogromy Chińczyków, jak w Indonezji czy Malezji. Sytuacja miejscowych wspólnot chińskich jest zatem płynna, ale w regionie też tym mamy niewątpliwie do czynienia z bogatą i wpływową chińską wspólnotą emigracyjną, dysponującą znacznymi kapitałami i utrzymującą kontakty ponad granicami państw regionu oraz z krajami chińskimi. Odegrała ona dużą rolę w modernizacji Chin i dokonywanych tam inwestycji, dzięki którym gospodarka tego kraju zaczęła się szybciej rozwijać po ogłoszeniu zasadniczych reform. Singapur był nawet wzorem w różnych aspektach dla tych reform i dziesiątki delegacji z HRL jeździło podpatrywać sektory gospodarki rynkowej oraz nowoczesnej organizacji państwa właśnie tam. Budowniczy singapurskiego państwa i twórca jego prosperity Lee Kuan Yew po przejściu na emeryturę nie tylko jest wciąż wielkim autorytetem w swoim kraju, był niestety zmarł, to mój dodatek, mając tytuł ministra seniora, ale jest także postacią cieszącą się ogromnym szacunkiem w całym świecie chińskim i nieraz podejmował różne misje i interwencje w o wiele większych krajach chińskich. To on między innymi doprowadził w 1993 roku do nawiązania dialogu politycznego między Tajwanem i HRL po latach wzajemnego, zaciekłego bojkotu. Pod tytuł, w tym tytule kraje regionu, emigracja i polityka. Dodać trzeba, że migranci chińscy od przełomu XIX i XX wieku odegrali znaczącą rolę w życiu politycznym Chin, zwłaszcza w obaleniu tam cesarstwa i ustanowieniu republiki. Dlatego po 1949 roku Republika Chińska na Tajwanie oraz HRL przez dziesięciolecia walczyły o poparcie imigracji, występując jako państwo wszystkich Chińczyków, które się nimi opiekuje, gdzie zawsze mogą do niego wrócić. Zdarzało się nawet, że w parlamentach chińskich zasiadały symboliczne reprezentacje emigrantów chińskich, łączone ich także też do innych instytucji państwowych. Od lat 80. oprócz tradycyjnej imigracji chińskiej w Azji Południowo-Wschodniej oraz USA rozszerzyła się obecność Chińczyków w Kanadzie, Europie, Ameryce Łacińskiej, a ostatnio w Afryce. Podpisano Krzysztof Gawlikowski. Proszę Państwa, niniejszym zakończyłem prezentowanie Państwu tego bardzo interesującego eseju. Ja powiem więcej. Nie tylko Państwa, mam nadzieję, część z Państwa ten esej zainteresował, ale mnie również. To jest to właśnie takie eseje są przykładem na moją tezę, a właściwie są dowodem na moją tezę, iż pan profesor Gawlikowski, Krzysztof Gawlikowski, jest największym, najlepszym, najcenniejszym polskim sinologiem, żyjącym polskim sinologiem. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.